będzie obecny, ale my idźmy, kto dojdzie, no to dojdzie. To, co pojawiło się w tej poprzedniej prezentacji, było w pewnym sensie rozwinięciem tego punktu. Ja celowo tytułuję go Pokarm miłości małżeńskiej, żeby też uświadomić, że rzeczywiście z miłością jest tak, tą małżeńską, że ona potrzebuje tego, aby ją odżywiać, bo jak nie będziemy jej odżywiać, to będzie obumierała. A z odżywianiem to też jest tak, że nie jest to możliwe, aby się najeść na zapas, że trzeba to robić systematycznie, regularnie, ale też w odpowiednich proporcjach, składnikach, bogactwie tym pokarmowym. Więc to jest dobra analogia. I to też życie pokazuje, że jeśli właśnie jej nie odżywiamy, nie dbamy o jej jakość, to ona naprawdę obumiera. Zobaczcie, to nie ja wymyśliłem, tylko plastyk poproszony przez wydawcę, aby na okładkę tej książeczki właśnie umieścić na okładce to jabłuszko. I bardzo mi się ona podoba, ta okładka i ta forma graficzna, bo często stosujemy taki ładny obraz, mówiąc, że małżeństwo to takie połączenie się dwóch połóweczek. I owszem, zobaczcie, co jest piękne, że to też ten plastyk, ja sobie tak przyglądając się dopiero to zauważyłem, że on pokazał, że te dwie połóweczki są tak delikatnie przesunięte, czyli jest pewna autonomia. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, że w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa, które rzeczywiście tak bardzo ściśle od siebie przylegają te dwie połóweczki, nie nastąpiło sklejenie jakimś superklejem reklamowanym, nie wiem, ośmiorniczka, superglue. Nie ma takiej możliwości. To nie jest takie połączenie. To, co nas łączy, ta spoinka, to jest żywa tkanka. Żywa tkanka, która wymaga tego, abyśmy ją odżywiali. Jeśli to zaniedbamy, to rzeczywiście zacznie się taki proces, że my tak delikatnie zaczynamy się od siebie oddalać, odchylać, bo to, co nas łączy, odmiera, nie? Aż w końcu po prostu odpadniemy od siebie. I musimy mieć tą świadomość, że to, co nas łączy, wymaga pełnego zaangażowania właśnie jakby w takim znaczeniu, patrzeniu, że my musimy to pielęgnować i odżywiać, żeby to, co nas łączy, były ciągle żywe i pulsujące, bo jak nie, to po prostu rzeczywiście odpadniemy. I to między innymi ta książka Małżeństwo na krawędzi w tych genezach zdrad i rozpadu wyraźnie pokazuje. Bo taka mi też myśl przyświecała przy opracowaniu tej książki, żeby w oparciu przede wszystkim o doświadczenia, o przykłady te dramatyczne, pokazać, jakie błędy najczęściej popełniamy w małżeństwie i też do jakich konsekwencji one prowadzą. Dlatego ten podtytuł, jak ustrzec się zdrady i rozwodu, no idzie w kierunku profilaktyki, żeby nam to uświadomić, na co od początku małżeństwa musimy mocny akcent kłaść, ale cały czas z tym przekonaniem, że to jest pełne zaangażowanie, że to jest praca. Dlatego tak nazywam to pokarmy miłości małżeńskiej, żebyśmy ją tak delikatnie odżywiali. Zobaczycie, że to, co teraz się wyświetli, to będzie w pewnym sensie już też nawiązanie do tego, co było, a inaczej patrząc, to co było, jest rozwinięciem tego, co tutaj jest. Ja to dzielę na takie trzy grupy, można by tak powiedzieć, takie trzy półmiski tych różnych składników odżywczych dla naszej miłości. Pierwszym składnikiem są słowa. Nasza miłość się musi karmić słowami. Musimy, tak jak też tam już było, jak najwięcej zapewnień o miłości, pochwał, komplementów, mówienie o uczuciach, uprzejmość, grzeczność w słowach, nie? Mówienie sobie takich słów, moje życie bez ciebie nie miałoby sensu. Kochani, pierwszym sprawdzianem jakości małżeństwa jest właśnie to, zobaczcie, jak spotykacie jakieś małżeństwo, gdziekolwiek, w jakichś okolicznościach, to najczęściej rozpoznanie jakości ich związku następuje poprzez to, w jaki sposób się oni do siebie zwracają.
Ale szczerze.
Oczywiście, że szczerze. Co do siebie mówią, jak się do siebie zwracają. Oczywiście ta szczerość bardzo łatwa jest do wyłapania nawet w formie tego tonu, jakim się do siebie zwracają. Myślę, że już nie może. Co jest?
Mógłby pan troszeczkę ostrość poprawić?
Ostrość jest niedobra?
Tak.
Nie,
dobra. Nie, to
jest chyba optymalnie. Tak mi się wydaje. Nie no, ja wiem, że błąd ktoś, kto się zajmuje PowerPointem, czy w ogóle jakimiś projektami, grafiką komputerową, to zwróci uwagę, że błąd jest w ogóle w kolorystyce, że to ciemne tło, białe litery. Ja wiem, ale to rzeczywiście utrudnia, szczególnie w jasnych pomieszczeniach, ale to najczęściej, jeśli chodzi o uwarunkowanie, tego nie zmieniam, ale nowe prezentacje robiąc, już robię właśnie w takim kształcie, że jest białe tło i ciemne litery, takie po prostu najwyraźniejsze. trzy kontrasty i tyle, nie? Więc przepraszam, że no rzeczywiście może to nie być zbyt wyraźnie też i z tego powodu. Natomiast drugi składnik, przepraszam, drugi półmisek tych tań, którymi się mamy karmić, to są czyny. Cierpliwość, życzliwość, delikatność w czynach. Przytulenia, prezenty, słuchanie z empatią, pomoc, wyręczanie w pracy, wspólna praca, czas ze sobą spędzany, spacery, wspólne oglądanie telewizji, nawet to wspólne wyjście do kina, do teatru, na tańce. Nie bez przypadku też to umieszczam, bo pamiętam takie fajne świadectwo małżeństwa, które powiedziało, że oni na którymś etapie chyba kilkanaście lat mieli, tak świadomie zdecydowali się na to, żeby wziąć udział w kursie tańca, jako małżeństwo oboje, nie tyle, żeby się tańczyć nauczyć, tylko żeby ze sobą trochę fajnego czasu spędzić. Ze sobą, dla jakości swojego małżeństwa, dla dobra swojego małżeństwa. Oczywiście to tak jest, że życie też to potwierdza, że faceci raczej nie bardzo lubią tańczyć. Że dziewczyny tak, że to jest takie czym bardzo ważne. Tak ogólny obraz wygląda. Że na przykład ja znam wielu takich mężczyzn, którzy owszem, no, wesele w rodzinie, no dobrze, no jadą na to wesele, no opychają się tymi smacznymi daniami. Na te biedne żony chciałyby to potańczyć, ale tak nie bardzo chcą tańczyć. No siedzieliby tylko przy tym stole, nie mówiąc już o tym, że różne trudki też uatrakcyjniają siedzenie przy tym stole, nie? No, najczęściej kobiety bardziej lubią tańczyć, mężczyźni mniej. Ale panowie, to też jest płaszczyzna do tego, żebyśmy zrealizowali troszeczkę ofiarności ze swojej strony. Uczciwie powiem, nie cierpię tańczyć. Moja żona też to wie. Moja żona też to wie. Ale bardzo często chodzimy na jakieś imprezy taneczne. Ja to robię, czując, że to jest z mojej strony ogromna ofiara. Robię to właśnie dlatego, że ona to lubi. Że ona to lubi, że lubi tańczyć. I słuchajcie, naprawdę jest tak, że jak jesteśmy na jakimś weselu, w jakiejś zabawie sylwestrowej, to jak się impreza zaczyna, do końca tylko tańczymy. Ani kawałka nie siedzimy. Mimo, że ja bardzo tego nie lubię. Kondycję mam dobrą, więc wytrzymam do końca. Ale robię to dla niej. Naprawdę robię to dla niej. Ona to bardzo ceni. Bardzo to ceni. Proszę panowie, to jeszcze sami tutaj to jest trzeba zmuszać. Za chwilę będą pytania. Za chwilę. Poczekajcie jeszcze chwilę z pytaniami. Natomiast kochani, zobaczcie. Ja lubię prowokować, jak mam spotkania z małżeństwami. Na przykład miałem takie fajne spotkanie w Koluszkach pod Łodzią. Jak kiedyś ktoś mi powiedział, że Koluszki, to powiedziałem, gdzie? No jak to? Pod Łodzią! Koluszki pod Łodzią! Nie wiedziałem, że to tak nieuzerwanie mam to powiązane. I to było spotkanie dla samorządowców. Faceci, którzy po uszy są zaangażowani w działalność społeczną. Ale na szczęście też chcieli właśnie o istocie małżeństwa. Bo pewnie taki aspekt związany z ważnością małżeństwa dla społeczeństwa. I ja tak patrzę na nich, to było w takiej pięknej, dużej sali kinowej, pełno tych facetów, gdzie niegdzie żona też była, ale większość jest faceci byli sami. Ja mówię, panowie, gratuluję wam tego poziomu odpowiedzialności za dobro ojczyzny. Ale panowie, tak szczerze, dla dobra ojczyzny, kiedy ostatnio zabrałeś żonę na romantyczną randkę? To jest taka konsternacja, nie? I panowie teraz troszkę zdziwieni, no bo panowie to tak rozumieją, że dla dobra ojczyzny, nie? To zaangażowanie, połuszy, spotkania, wiece, jakieś tam działania, komitety wyborcze. Dla dobra ojczyzny, nie? Panowie, zejdź na ziemię. Najpiękniejszą rzeczą, którą może zrobić dla dobra ojczyzny, to zainwestować w jakość swojego małżeństwa. Dlatego najpiękniejszą rzeczą, jaką może zrobić dla dobra ojczyzny, to zabrać żonę na randkę. Bo facet nie ma z tym problemu, żeby biegać na spotkania tych różnych grup i komitetów wyborczych, nie? Z tym nie ma problemu. I oznajmia, nawet nie pyta żonę, tylko oznajmia, że on idzie na spotkanie i ona musi to przyjąć, no przykład takie wielkie rzeczy robić dla dobra ojczyzny, nie? Ale żeby żonę na randkę zabrać, to już jest z tym problem. Więc też trzeba facetów sprowadzać znaleźć na ziemię i też to właśnie pokazywać, że taki ma być kierunek myślenia o dobro ojczyzny. A więc te romantyczne randki, panowie, oczywiście trzeba w to zainwestować, a to jest najlepsza inwestycja, jaką możemy w ogóle zrealizować. Prezenciki, panowie, prezenciki, raz w tygodniu piękna łyżeczka. Raz w tygodniu, tak. No chyba, że wyraźnie ona, już nie mówię żona, ta twoja branka serca, no nie wiem, może nawet nie tyle nie lubi, ale może ma alergię na kwiaty, więc bądź ostrożny. No ale wyczuj albo zapytaj, co jej sprawia w kwestii prezencików największą przyjemność. I ten drobiazg być może to być, ten drobiazg. Raz w tygodniu, no dobra, raz w miesiącu chociaż, co? Jakaś taka niespodzianeczka w postaci właśnie takiego prezenciku. Na tym się nigdy nie przegra. wspólna praca, no naprawdę, słuchajcie, niesamowicie łączy małżonków, jeśli się coś razem robi. No tutaj tak trochę humorystycznie, ale pokazałem taki obraz, gdzie oni oboje rozrzucają oborę. Mąż i żona. Tak. Mąż i żona, tak. Ja tylko nie wiem, dlaczego on ma tak mało, ona ma tak dużo. Znaczy, on ma chory kręgosłup, może dlatego tak mało. Ale kochani, czy to
koliduje?
On nabiera, dobrze. Czy to koliduje z tym, że oni za chwilę pójdą do domu, umyją się, zjedzą kolacyjkę, jakiś romantyczny wieczorek przeżyją? Pewnie, że nie. Nie koliduje to wcale. Także jak najwięcej takich rzeczy, gdzie coś razem robimy. Bardzo fajne są takie chwile, gdzie na przykład właśnie jakiś sport sobie razem uprawiamy. Nawet dzisiaj te modne kijki trackingowe, proszę bardzo, idziemy sobie razem do lasu, rozmawiamy. Ale też właśnie to, żebyśmy, patrzcie panowie, żebyśmy nawet razem sobie przed telewizorem musieli jakiś dobry film poszukać. Dobrych filmów nie brakuje. Jakiś fajny, dobry film sobie obejrzeć. O, chociażby ten Fire Crew. Bo to jest świetny film dla małżeń, słuchajcie. Tylko sobie paczkę chusteczek przygotowałem. Ryczą wszyscy, i kobiety, i mężczyźni. Ale film jest świetny. Jest jakiś taki właśnie seansik, do kinka gdzieś sobie pójść razem. No i coś takiego się wyszczególnia, specjaliści podpowiadają. Rytuały małżeńskie to są takie rzeczy pielęgnowane jako jedne z najważniejszych. I zobaczcie, to jest fajne, że to jest proste. Czułe pożegnania przed wyjściem do pracy. Trzeba sobie to zakodować. Ile tu jest okazji, żeby się przytulić, coś miłego powiedzieć. Nawet to przytulenie się może być sytuacją jedyną w ciągu tego dnia, że się przytulimy, żegnając i witając po pracy. Nie? Chwilę pobyć z przytuleniem. Ale właśnie to jest bardzo ważne. Niesamowicie ważny rytuał. Rytuał, który trzeba pielęgnować. Żeby codziennie razem, bez dzieci, bez telewizji, bez psa nawet, usiąść w pokoju, zamknąć drzwi, kawkę, herbatkę i porozmawiać chwilę. Popatrzcie, jak się tak małżonków pyta z jakimś tam stażem, czy udaje im się coś takiego realizować. No jak to, człowieku, tyle obowiązków, no dzieciaki do szkoły muzycznej, korepetycje, lekcje, pomagać odrabiać jakieś tam kursy językowe. No właśnie, nie? Lata mijają i ludzie mówią, że nie mają czasu na takie głupoty, żeby sobie codziennie razem usiąść i kawkę, herbatkę i porozmawiać ze sobą. I wyraźnie mówią, że słuchajcie, małżeństwo przegrywa nawet właśnie z tymi elementami związanymi z dzieciakami. A to wielokrotnie są chore ambicje rodziców, tak a propos, nie? Chore ambicje rodziców, wszystko musi być. Szkoła muzyczna, języki, jakieś tam inne dodatkowe zajęcia, kluby sportowe, tenis, nie? I z językiem na brodzie, tak jeszcze zaproszą wszędzie dzieciaki i padają na noc wieczorem, nie? Słuchajcie, znam takie sympatyczne małżeństwo, piątka dzieci, najstarszy syn 11, więc reszta taki drobiazg biegający, inwestycje specyficzne, pełno po mieszkaniu. Ona nie pracuje zawodowo, ale ma naprawdę tyle obowiązków w domu. A on pracuje, na szczęście tyle zarabia, że fajnie tą rodzinkę utrzymuje. I też teraz zapytać, czy oni mają na to czas, żeby jako małżeństwo tak popielęgnować sobie troszeczkę tą miłość małżeńską. To ja się byłem naprawdę zaskoczony. Jak siedzieliśmy przy stole w ich małym mieszkanku trzypokojowym, znaczy tak, trzypokojowym. I oni mówią, że codziennie o 22, kiedy już najstarszy syn jest w swoim pokoju, ten 11-letni, więc ten młodszy też już położone, oni są w swojej sypialni, bez telewizji, tak a propos, nigdy w sypialni telewizja, prawda? Żaden telewizor w sypialni. Więc w sypialni i wtedy pół godziny mają dla siebie. Rozmawiają, potem się na koniec pomodlą, potem się spać. A mówię, że te pół godziny, bo potem po prostu zmęczenie, padają na noc. Ale do pół 11 jest to taki czas dla nich, nawet na tą rozmowę, żeby ona mu powiedziała o tym, co w ciągu dnia się wydarzyło, żeby on jej powiedział o tym, co u niego się wydarzyło. I oni mówią, że to jest coś tak ważnego, że sobie nie wyobrażają, żeby tego pół godziny codziennie wieczorem nie było przy piątce małych dzieci. Także dla chcącego nic trudnego. Oczywiście można wskazywać, niektóre małżeństwa pokazują takie działania, które sobie sami wypracowali, które dla nich są ważne. Na pewnych rekolekcjach takie fajne młode małżeństwo powiedziało tak, proszę pana, my też mamy taki swój rytuał małżeński, że kiedy już jesteśmy w swojej sypialni, to mąż mi zawsze masuje stopy. Ja bardzo to lubię. No taki ich rytuał, nie? Coś, co robią i pielęgnują to jako coś takiego ważnego dla nich. Można takie rzeczy sobie wypracować, co wyraźnie przybliża nas do siebie, ale rytuał jako rzecz tym znaczeniu, że to pielęgnujemy, że to realizujemy regularnie. Oczywiście można sobie przez te SMS-iki pisać, jakie fajne dzisiaj mamy możliwości, skoro one są, prawda, nie tylko na wyjazdach, tak jak ja teraz jestem z Jolą, ale też pracując bardzo często, no gdzieś tam powiedzmy wiele godzin pracy na jakiejś nudnej naradzie się siedzi, ktoś tam coś gada, kochanie, bardzo Cię kocham, tęsknię za Tobą, cieszę się, że się za parę godzin spotkamy. No i takie rzeczy sobie milutkie wysyłać, dlaczego nie szablonik sobie jakiś zrobić. Wspólne zakupy, bardzo faceci tego nie lubią, ale niektórzy lubią. Niektórzy mówią, że bardzo to cenią. Pamiętam takie małżeństwo ze Szczecina, które mówiło przy pana, no coś niesamowicie ważnego w naszym małżeństwie. Raz w tygodniu, w sobotę te wyjazdy na zakupy, te dwoje z mężem, dzieci tam zostają. Chodzimy sobie pięknie po tym markecie i on tak mówi, proszę pana, żona nigdy niczego do koszyka nie włoży, zanim mnie nie zapyta. Ona mu też jakby podbudowuje jego ważność w podejmowaniu decyzji, nie? No ale ja też lubię dopowiedzieć, panowie, te wspólne zakupy są też ważne, bo po prostu trzeba mieć wszystko pod kontrolą. Lepiej mieć pod kontrolą, chociaż wielu facetów naprawdę tego nie lubi, ale panowie, ale może by tak jednak coś dobrego w tych wspólnych zakupach też można dostać. On ma chory kręgosłup. No, trzymajmy się. Strefa kibica się szybko. Bardzo ładne, nie? Patrzcie, to znane jest. Miłość to nie jest patrzenie na siebie, ale wspólne patrzenie w jednym kierunku i do tego jest taka ładna ilustracja. To jest nasz piesek. Piesek tutaj leży, on Szrekuś. To jest nasza kicia już nieżyjąca, świętej pamięci. Pieskowe, bo jak może w zgodzie się. Ale oni nie patrzą na siebie, zobaczcie, patrzą w jednym kierunku, jak ładnie są. No i bardzo ważna treść, uwaga, to nie przypadek, że ja w tym momencie, do której mamy czas, że ja w tym momencie przywołuję nasz fragment. No tu jest jeszcze coś takiego fajnego. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem. I to, co teraz robiliśmy, te punkty, te treści, były rozwinięciem, wskazaniem, jak to realizować. Aby było we czci, aby było święte, doskonałe pod każdym względem. Ale zaraz dalej jest to wyrażenie i łoże nieskalane. 2000 lat temu szanowny autor tak mocno wyeksponował. Tak a propos, zobaczcie. Tak a propos, jeszcze raz to podkreślam, jesteście bardzo inteligentni. Więc wczytując się w tą treść, można łatwo dostrzec, że autor o łożu mówi dwa razy. Bo skoro mówi, we czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem, to tu też jest łoże. Pod każdym, to pod każdym. To jak on jeszcze dodaje i łoże nieskalane, to tak jakby podkreślił, wyeksponował. Jakąś taką szczególną ważność chciał ukazać łoża. I teraz kochani, żeby wam nie przyszło do głowy, młodym ludziom, żeby myśleć o tym, że to łoże jest najważniejsze w małżeństwie. Najważniejsze, bo wielu młodych ludzi mówi, tak, właśnie musimy się sprawdzić przed ślubem. Sprawdzić. Bo jak będzie niedopasowanie, to małżeństwo skazane na niepowodzenie, tak? Jak nie będzie nam coś pasowało na tej płaszczyźnie. Zobaczcie, jaka to jest argumentacja. Argumentacja pokazująca, że właśnie ta sfera jest najważniejsza. Że co z tego, że się kochamy, co z tego, że wspólne zainteresowania, że naprawdę czujemy się wspaniale ze sobą, ale jak nie będzie nam pasowało w sferze łóżkowej, to koniec, nie ma szans. No, głupota totalna. Może jest ważne, ale nie najważniejsze. I pewnie nieraz już słyszeliście, że nie ma czegoś takiego jak niedopasowanie seksualne. To jest mit. Jacek Kulikowski dosadnie mówi, każda kobieta pasuje do każdego mężczyzny, każdy mężczyzna pasuje do każdego... Każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. I to jest fizjologicznie 100% potwierdzone, żeby nie było złudzeń. Nie ma czegoś takiego jak niedopasowanie seksualne. Mit i bzdura. Nie ma czegoś takiego. Ale jednak, jeśli ten autor wyeksponowuje tą sferę, to jest w tym jakiś cel. Ja wiem, jaki jest cel. Bo to też bardzo wyraźnie Słowo Boże pokazuje, że sprofanowanie tej świętości łoża, czyli skalanie, to jest łoże nieskalane, czyli pokalanie tego łoża, wyzwala ogrom konsekwencji, strasznych konsekwencji. Dlatego to nie jest przypadek, kochani, bardzo inteligentni ludzie. 10 przykazań dekalogu. Z tego 3 dotyczą relacji człowieka z Bogiem, a 7 relacji ludzi między sobą. Z tych 7 aż 2 dotyczą tej sfery seksualnej. 6, 9, aż 2. Czy Pan Bóg wyraźnie chce pokazać, jak bardzo trzeba strzec świętości tej płaszczyzny. Jeszcze raz, nie dlatego, że taka ważna, tylko też dlatego, że na jej płaszczyźnie, na płaszczyźnie właśnie tej sfery powstaje tak ogromna ilość dramatów. Od chociażby król Dawid. Tak mocno wspominany w genealogii Jezusa. Nowy Dawid. W genealogii Józefa. Tak zamienna postać. Ponad 70 psalmów. A takie świństwo. Chyba trzeba. Jako król miał pełno kobiet. Pełno nałożnic, bo niestety właśnie w tamtych czasach to było możliwe. Więc nie brakowało mu naprawdę atrakcyjnych kobiet. A zainteresował się akurat tą, która żyła w małżeństwie. Zobaczcie, jakie świństwa mu do głowy zaczęły przychodzić. Żeby ją seksualnie wykorzystać. Męża zabić. To wszystko pod wpływem właśnie tych pożądań, tak? Ale kochani, jeszcze jedna rzecz. Zwraca się na to uwagę. Kiedy on ją zauważył? Kiedy się przechadzał po tarasie swojego pałacu. Dlaczego się przechadzał po tarasie swojego pałacu, kiedy jego żołnierze walczyli w czasie wojny? Gdzie on powinien być jako król? Przy swoich żołnierzach. Bardzo prosty wniosek z tego płynie. Jak facet się nudzi, to mu głupoty do głowy przychodzą. Facet nie powinien się nudzić. Facet powinien po prostu konkretnie ciężko pracować. Do tego jesteśmy predestynowani. Do ciężkiej pracy, panowie. My mamy pracować. Ja byłem 2 lata w brutalnym wojsku i wpojono we mnie tą zasadę bardzo mocno, że jak się żołnierz nudzi, to mu głupoty do głowy przychodzą i dlatego żołnierz nie powinien się nudzić. I zima, słuchajcie, 70 cm śniegu, saperki, to jest taka malutka wojskowa łopatka i hektarowy plac apelowy odśnieżać. Saperka, jakbyś myszką, plac przed domem myszką by odśnieżał, nie? Po co? Przecież stoić, spychać. Pół. Nie, żeby się nie nudzić. Na 3 godziny na plac i odśnieżać i tyle. A mówię, tak, facet się nie powinien nudzić. Facet musi konkretnie działać. I to się przydarzyło właśnie Dawidowi, dlatego że się nudził, że nie był tam, gdzie powinien być. Zobaczcie, jaką to lawinę konsekwencji wyzwoliło u tego króla, o takiej znamiennej postaci. Drastycznej konsekwencji. Najpierw w postawie jego synów. Potem kolejnych pokoleń. Łącznie z tym, że doszło do podziału królestwa. I z tego kolejne konsekwencje, można by tak powiedzieć, do dzisiaj. Od tego się zaczęło. Dlatego autor zwraca na to uwagę. Żebyśmy byli niesamowicie wyczuleni. Tylko, że kochani, to kalanie łoża niestety u współczesnego pokolenia dokonuje się już przed zawarciem małżeństwa. To, co się dokonuje w obrębie tak zwanej czystości przedmałżeńskiej, czyli pozwalanie sobie na nieczystość przedmałżeńską, to już jest kalanie łoża. Niszczenie tej płaszczyzny. Czyli wyraźnie jest powiedziane, że we wszystkim małżeństwie pod każdym względem świętość małżeństwa bardzo mocno warunkowana jest świętością łoża małżeńskiego. Ale to już się zaczyna, dlatego Daniel aż powiedział, że ten wściekły atak szatana dzisiaj jest najbardziej na to skierowany. Na niszczenie tej pięknej płaszczyzny czystości przedmałżeńskiej u młodych ludzi i niszczenie świętości u małżonków na różny sposób. Od tego się jakby zaczyna toczenie się tej kuli, która wyzwala lawinę. W tym 24 wersecie wczoraj przywoływany drugiego rozdziału Księgi Rodzaju napisane, dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Zobaczcie, tutaj w tych częściach naszego wersetu opuści, połączy jedno ciało, jest ta kolejność bardzo ważna. Że abyśmy mogli w pełni zaistnieć jako jedno ciało, tak harmonijnie, cieleśnie, duchowo, nie wiem, psychicznie, emocjonalnie, uczuciowo, muszą nastąpić te 2 warunki. Opuszczenie domu rodzinnego i połączenie. Opuszczenie, czyli też nawet w wymiarze odcięcia się, odizolowania od rodziców, od tego wpływu emocjonalnego i uczuciowego. I połączenie, czyli ten aspekt rzeczywiście formalno-prawny. Ślub, zawarcie małżeństwa. I wtedy dopiero jedno ciało. W pełni, cieleśnie i duchowo. Jedno ciało. Ta kolejność 3000 lat temu została pokazana. Dzisiaj to się na głowie stawia. Najpierw jest jedno ciało w wymiarze fizycznym tylko, a potem ewentualnie myślenie o małżeństwie, ewentualnie, bo też przecież ten tak zwany styl wolnych związków, to nie jest żadne myślenie o małżeństwie, to jest małżeństwo na wspad, czyli diabelstwo. A dzisiaj z ogromną plagą to się rozprzestrzenia po naszej ojczyźnie, tak zwane wolne związki. Postawienie na głowie całej tej istoty małżeństwa łącznie właśnie z tą sferą. Lubię na rekolekcjach małżonków pytać, jak najczęściej małżonkowie kalają łoże małżeńskie, czyli brudzą to łoże, czyli niszczą jego piękno, świętość. Jak najczęściej. I bardzo często są takie odpowiedzi. Instrukcja cudowna małżeńska. Fajnie, instrukcja cudowna. Najczęściej są takie odpowiedzi. Nie śpimy razem, ale też nie posiadamy łoża. Młodzi małżonkowie i młodzi ludzie myślący o małżeństwie. Najważniejszy mebel w małżeństwie. Łoże małżeńskie. Łoże małżeńskie. Nie musi być może jakieś wielkie, ale chociaż materac porządny. Dwie poduszki i jedna kołdra. Nie dwie kołdry, jedna kołdra. Jedna duża kołdra. To nie jest dzisiaj problem, żeby dużą kołdrę kupić. Jak czasami ktoś zadaje pytanie, najważniejszy mebel w rodzinie, to poprawna odpowiedź jest stół, ale w rodzinie. A najważniejszy mebel w małżeństwie, łoże. A ponieważ to jakość małżeństwa warunkuje jakość rodziny, to na dobrą sprawę najważniejszym meblem w rodzinie jest łoże. Od tego się wszystko zaczyna, od świętości łoża właśnie, nie? A stół dopiero jako drugi bym wymienił. Także też nie zaniedbujcie, dobrze, że w tej chwili wraca moda na sypialnię. Bo kiedyś jak były te M3, M4 w blokach, no to nie było sypialni, tylko był pokój stołowy, meblościanka, telewizor, kanapa i tam spali rodzice najczęściej, nie? Sypialnia, duże łoże i taka enklawa dla małżonków, taka nasza przestrzeń, gdzie dzieci nie powinny mieć nawet dostępu. Naprawdę nie powinny mieć dostępu. I potem jest właśnie to spanie razem, no bardzo często zaniedbywane, bo małżonkowie nie śpią razem, bo mamusia śpi z córeczką, a tatuś z pilotem od telewizora albo z laptopikiem. Oczywiście w innym pokoju. I tak wiele miesięcy, to jest wielkie uderzenie w piękno małżeństwa, w piękno łoża małżeńskiego. Chodzenie spać o jednej godzinie, ale się czepiamy, nie? Kochani, bardzo ważny szczegół, aby się chciało młodych tu obecnych małżonków zapytać, czy im się to udaje, aby wieczorem tą toaletkę zrobić i o jednej godzinie do sypialni wejść. I grzecznie się położyć, jeszcze coś zrobić, wcześniej zaraz coś powiemy. I zasypiać o jednej godzinie, słyszycie? Jakże wiele małżeństw popełnia ten błąd, nie zdając sobie z tego sprawy, jakie to niebezpieczeństwa ponosi. Nie chodzą spać o jednej godzinie. Słuchajcie, naprawdę bardzo często słyszę, proszę Pana, marzę o tym, żeby zasypiać przytulona do męża. Ale ja tak siedzę, ja tak leżę w tym naszym łóżku, a on tak siedzi przy tym komputerze, siedzi, ja tak zasypiam i jest mi bardzo przykro. Jest dla mnie bardzo smutne. Najczęściej to jest właśnie tak, że to ta żona jest w sypialni, a ten mąż gdzieś tam przy tym komputerze. Najczęściej. Chociaż słyszałem od takiego starszego pana, słyszałem, że jeszcze żonę do tego telewizor wyrzucę, te głupie seriale. Ona siedzi i siedzi przy tym telewizorze, nie? I koniami jej do sypialni nie zaciągniesz, nie? No też to już dzisiaj jest dość takim poważnym obciążeniem, te seriale, nie? Chociaż one nie są o takich późnych godzinach, nie? Najczęściej chyba troszkę wcześniej są te seriale. No bo tam jak miłeś od, nie wiem, za 29, to jeszcze nie jest taki, moja żona ogląda, ale to jeszcze nie jest taka niebezpieczna godzina, nie? M jak miłość. Niektórzy mówią M jak rozwód. Bo tam pomoc jest tyle rozwodów, nie wiem. Modlitwa małżeńska. I tu jest kolejny ten bardzo ważny szczegół. Powiedziałem, że zaraz o tym powiem, że zanim się do tego łóżka położą i zasną, to coś jeszcze. I to miałem na myśli. Bo gdybyśmy tak małżonków zapytali, a o ważności modlitwy teraz powiem, dlaczego najczęściej nie udaje się, wiedząc, że tak jest, wiedząc, kochani, co się nie udaje niestety na modlitwa małżeńska, to pierwszą przyczyną jest właśnie ten techniczny aspekt niechodzenia spać o jednej godzinie. Małżonkowie bardzo tego pilnowali, że chodzą spać o jednej godzinie, to byłoby im znacznie łatwiej, będąc tutaj w sypialni, w tych piżamkach, przed tym łóżeczkiem, paść na kolana, odmówić paciorek i go z łóżeczka i spać. Znacznie łatwiej by im było. Ale skoro technicznie nie chodzą, czy się nie spotykają o tej porze wieczornej razem w sypialni, to się zaniedbuje niestety tą modlitwę, ale o tym za chwilę powiemy. No i coś bardzo ważnego a propos świętości łoża. Jak najczęściej małżonkowie kalają łoże, ale już jeśli chodzi o ten aspekt taki najdramatyczniejszy, najkonkretniejszy, najskuteczniejszy w stosunku niszczący świętość łoża. Mamy słowo dzisiaj, nie? Ekologia. Zdrowa żywność, zdrowy tryb życia. Chronimy ślimaczki, Natura 2000. Obwodnice Poznania budowę zatrzymali, bo ślimaczki znaleźli. I to takie małe, że gołym okiem ich nie widać, nie? I stoi parę miesięcy budowa i teraz planują ekolodzy, jak przenieść te, nie wiem, 25 arów ziemi ze ślimaczkami. I obwodnica stoi. Owszem, jeszcze raz mówię, uwielbiam zwierzątka i czystość przyrody. Ale pani, zobaczcie, jaki makabryczny zgrzyt. Potężna machina antykoncepcyjna i walka o ekologię, o czyste środowisko. Co ma wspólnego antykoncepcja z ekologią, co? No właśnie. Przecież ma wspólne kasę, patrzcie, kasę rozsądy, tu kasę i tu kasę, no właśnie. Niech ktoś powie, że antykoncepcja to jest ekologia. Pani, że to są, przepraszam, używam takich obrazów. Ścieki, brudy, toksyny, które na własne życzenie wprowadzamy do pięknego, świętego łoża małżeńskiego. Na własne życzenie. I to jest dzisiaj najskuteczniejszy w cudzysłowie sposób niszczenia świętości łoża, a więc kalania łoża, jak to autor listu Hebrajczyków napisał. Kalania łoża, antykoncepcja. A jednocześnie on jest najbardziej niebezpieczny. Chcę wam pewną rzecz uświadomić, bo owszem, Jacek Kulikowski się nie boi w swoich naukach mówić, że badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazują, że małżeństwa, które budują swoją sferę intymną w oparciu o antykoncepcję, mimo że żyją w związkach, że tak powiem, bożych, chrześcijańskich, to znaczy związkach chrześcijańskich, rozpadają się w wymiarze 1:2, 50%. Sama antykoncepcja podnosi prawdopodobieństwo upadku małżeństwa do takiego poziomu. Sama antykoncepcja. I oczywiście, gdyby pytać dlaczego, odpowiedź taka czysto osobowościowa ludzka jest taka, że antykoncepcja uprzedmiotawia osobę, a więc uprzedmiotawia też związek. Osoba w związku staje się przedmiotem do używania. Ale kochani, uwaga, to nie jest najdrastyczniejszy element, jeśli chodzi o konsekwencje. Antykoncepcja jest najskuteczniejszym sposobem wpuszczania szatana do małżeństwa. Szatana. Kochani, Boże błogosławieństwo do małżeństwa dopływa przez otwartość na potomstwo. Antykoncepcja jest czymś, co zamyka otwartość na potomstwo. Więc kto zaciera ręce? Szatan! Przecież jeśli specjaliści z zakresu życia duchowego nam mówią o tym, że możemy nie wiem jak cudownie się duchowo rozwijać, ale jeśli jakąś furteczkę niedomkniętą zostawimy i wiele różnych rzeczy może być tą furteczką, od chociażby dzisiaj się bardzo dużo mówi o różnych zabobonach na przykład, nie? O korzystanie z jakichś tam wróżb, z jakichś elementów okultyzmu. Ktoś potrafi być, nie wiem, tak by się wydawało głęboko bieżąca, a jednak takie rzeczy sobie pozwala, bo to jest ta furteczka. Ale i tak najczęściej małżonkowie, a więc rodziny, do swojego związku szatana wprowadzają przez antykoncepcję. Bo to jest właśnie coś, co przeczy Bożemu zamysłowi wobec małżeństwa, wobec rodziny. Tu jest kreacja, tu jest prośba Pana Boga, abyśmy tworzyli nowe życie. A nasze kombinowanie mówi nie nowemu życiu. Nie! I szatan zaciera ręce. Nie ma lepszego sposobu, żebyście się Panu Bogu przeciwstawiali. Jasne, że tak. Co będzie Wam tutaj mówił? Dzieciaki, poza Wam dzieciaki, nie? Już, igłeczka, antykoncepcja, rozpierdźcie się, poza Wam dzieciaki. To on za tym stoi, kochani. Jeszcze raz to mówię. To on za tym stoi. A teraz zobaczcie na pewno takie przejaw potwierdzające. Bardzo poważną sprawą jest dzisiaj w Polsce, już nie patrzę na inne części Europy, bardzo poważną sprawą jest, że wielu sakramentalnych małżonków korzysta z antykoncepcji, nie spowiada się z tego i przystępuje do komunii. Bardzo częsta sytuacja. Co to jest? Świętokradztwo. A co to jest świętokradztwo? Przedsionek, piekło. To już jest piekło na ziemi, tak znaczy. Świętokradztwo. Bardzo często w takiej postawie małżonków towarzyszy jeszcze jedna postawa. A co mi się Kościół będzie wtryniał do łóżka? A co mi się księża będą wtryniać do sypialni? Co to jest? Zatwardziałość serca. A co to jest zatwardziałość serca? jedna z najbardziej znienawidzonych przez Pana Boga postaw u ludzi. Tak, tak, znienawidzony, bo Biblia się nie obawia takich określeń używać. Co u Pana Boga wywołuje zatwardziałość serca? Od początku Słowa Bożego przeczytania. Zatwardziałość serca, czyli takie wyraźne przeciwstawianie się Bożemu prawu, Bożym nakazom. Ale właśnie z tego powodu, że nam się wydaje, że my jesteśmy mądrzejsi. Kochani, Humane Vitae, Katechizm Kościoła Katolickiego, Ewangelium Vitae, to są te jakby sztandarowe punkty nauczania Kościoła, miejsca nauczania Kościoła na ten temat. I nie można powiedzieć o tym, żeby nie wiem. Nie można o tym powiedzieć. Nie ma takiej możliwości, żeby o tym nie wiedzieć. Jaka jest nauka Kościoła na ten temat? Jeśli ktoś mówi, a co mi się Kościół będzie wtryniał, to jest wyraźne odrzucenie nauki Kościoła, postawienie się ponad tą nauką, a więc zatwardziałość serca. Czyli tak na dobrą sprawę, bo mamy tutaj kumulację paru zachowań. Zatwardziałość serca, świętokradztwo, trwanie w grzechu, wielu małżonków regularnie na rekolekcje parafialne, regularnie praktyki religijne, regularne nawet spowiedzi i antykoncepcja na maksa. Dlatego mamy taką sytuację, jaką mamy. Już jak prześwietlili jakieś odpowiednie urządzenie, właśnie jakość małżeństw sakramentalnych w Polsce, to chyba byśmy się przerazili. Jeśli chodzi właśnie o ten aspekt i o te konsekwencje z tego wypływające. Bo względem Paweł II był męczennikiem tej sprawy. Walki o świętość małżeństw poprzez odrzucenie antykoncepcji i aborcji. Był męczennikiem. Chyba nie było takiego Polaka, który by nie płakał po śmierci papieża. A potem ten tydzień tych pięknych filmów i programów telewizyjnych. I tych zniczy na alejach i ulicach naszych miast. I tych kościołów pełnych ludzi. I tych łez. I za chwilę beatyfikacja. Prawie wszyscy płakali. Lubię to pytanie zadać. Jak można pogodzić miłość do papieża, łzy wylewane po jego śmierci, z otwartością na antykoncepcję? Jak można to pogodzić? Można. Wielu to robi. A to jest... Nie wiem, jak to nazwać. Zakaz schizofrenia duchowa. To jest jakieś okłamywanie, jakiś fałsz. No pewnie, że to są po prostu emocje. Popłaczę sobie. Kochaniutki. No to się w ogóle nie przekłada na twoją postawę. W ogóle. No to niech to dotrze do nas, że on w wielu krajach katolickich był wyśmiewany przez katolików. I to było dla niego największym bólem jego serca. Właśnie z tego powodu, że był tak wierny nauce Kościoła na temat antykoncepcji i aborcji. W głoszeniu właśnie tej cywilizacji śmierci. To było dla niego największym bólem. Analizując pontyfikat Pawła VI, niektórzy mówią, że właśnie dlatego przez wiele lat w ogromnych cierpieniach funkcjonując umierał. Że takie odrzucenie go spotkało za Humane Vitae Pawła VI. Takie odrzucenie ze strony dzieci Kościoła, nie ewangelików, Lutera czy prawosławnych, tylko katolików. Też można powiedzieć, że był męczennikiem tej prawdy, tak jak mówił Jan Paweł II. Kochani, no zobaczcie, chichot szatana, jednocześnie jaki ból serca był synem Jana Pawła II. Z tego właśnie powodu. Ale nie dlatego, że ktoś się upiera przy czymś, tylko dlatego, że się rozumie istotę. Boży plan wobec małżeństwa i rodziny i szatański plan wobec małżeństwa i rodziny. I narzędzie tego szatańskiego planu jest antykoncepcja. No jeszcze raz, Daniel Arsz to mówi. Największym zwycięstwem szatana w XX wieku jest antykoncepcja. Nie totalitaryzm, które oczywiście, zobaczcie, ile ofiar, oba totalitaryzmy, miliony ofiar, ale wśród tych ofiar takie perły, brylanty, męczenników obu totalitaryzmu. Ale największym szatanem, zwycięstwem szatana jest antykoncepcja właśnie. Ze względu na ilość ludzi, którzy to idą, i są martwi. Mimo, że sobie chodzą pięknie, elegancko ubrani, są martwi. Kochani, mówiąc o apokalipsie, nie patrzmy na to w wymiarze jakiejś katastrofy, jakiegoś armagedonu, który się dokona nie w jakimś tam wymiarze czasowym i przestrzennym, że to nastąpi. Dzisiaj mamy czas apokalipsy. Dzisiaj. Około 55 tysięcy ludzi dziennie umiera. Zapytajmy, ilu z nich umiera pojednany z Bogiem, a ilu niepojednany. Ilu z nich dzisiaj otwiera się właśnie na tą formę grzechu i odwrócenia się od Pana Boga, jaką jest antykoncepcja? To jest apokalipsa. patrząc na te proporcje, mistycy wyraźnie mówią, że największa część ludzi umierających idzie do czyśćca. Największa. Pewna część idzie do nieba od razu po śmierci, ale bardzo duża część idzie od razu do piekła. To jest apokalipsa. Ponad 6,5 miliarda populacji na kuli ziemskiej dzisiaj. 55 milionów codziennie umiera. Nie trzeba niczego więcej. Jeśli apokalipsa pisze i jedna trzecia, i jedna trzecia, i jedna trzecia. Jak się myśli, ile tych ucisków jest na tej ziemi, nie? No to są takie proporcje dzisiaj, dzisiaj. I ludzi wchodzi właśnie w to zachowanie, w ten grzech.
Bardzo, bardzo chcę to wyeksponować, żebyście się jakby tym przejęli.
Przestraszyli.
Też, przestraszy się, pójdźcie się. Zaraz. Nie boimy się, nie? A co jest napisane w ostatniej części naszego wersetu?
Gdyż rozpustnikuj sojuszników i osądzi.
To już piątek wybrzmiało. Osądzi. Ale żebyśmy też, kochani, odważnie o tym mówili. Wiecie, co jest dzisiaj niesamowicie smutne?
Że się nie odzywamy we środowiskach pracy. Rozwodziki, dlaczego nie? In vitro, dlaczego nie? Antykoncepcja, dlaczego nie? My siedzimy, już jest królowe i się nie odzywamy, nie? A odezwij się, wszyscy na ciebie, nie? Taka nauczycielka w Ostrowie Wielkopolskim, proszę pana, 50 osób pracuje w pokoju nauczycielskim, prawie wszyscy regularnie do kościoła chodzą. I jak się zaczyna rozmawiać na temat antykoncepcji, rozwodów, in vitro, wszyscy są za. A ja się odzywam i jestem głupia. Oni tak traktują mnie, jestem jakaś inna. A ja im mówię, dziewczyny, że wy do kościoła chodzicie. No przestań, to taka kościelna, nawiedzona, nie? Ale wy też do kościoła chodzicie. No i to rzeczywiście tak jest, spróbuj się odezwać, będziesz wyśmiany, będziesz odrzucony, nie? A nie można się nie odzywać. Nie można się nie odzywać. Proszę tak spokojnie sobie poczytać księgę Ezechiela. Jeśli twój bliźni grzeszy, a ty go nie upomnisz, to on umrze z powodu swojego grzechu i ty umrzesz z tego powodu, że go nie upomniałeś. Jeśli twój bliźni grzeszy, ty go upomnisz i on się nie nawróci, to on umrze, ale ty uchronisz z tego grzechu.
Kochani,
nie można się nie odzywać. A apokalipsa, już sam Jezus mówi, obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, chcę cię wyrzucić. Zwyniotować z moich ust. Co to jest ta letniość? No, co to jest ta letniość? No właśnie, to jest to, kochani. To jest to, że brakuje nam odwagi w trwaniu w postawie radykalizmu. Nawet właśnie w tym wymiarze odzywania się. Nie bójcie się. Do koleżanki w pracy, do kolegi. Co ty za głupoty gadasz? Jaki rozwód? Jakie rozwody? Jaka antykoncepcja? Przecież ty chodzisz co tydzień do kościoła, o spowiedź nie pyta. A to, że chodzisz, to widać. Jak ty to z tym godzisz, że do kościoła chodzisz? To twoją otwartość na antykoncepcję i to, co teraz mówisz na temat in vitro. Jak ty to z tym godzisz? Kochani, nie bójcie się o sam. Błagam was. No wyraźnie się dzisiaj o tym mówi.
Że dlatego tak się rozprzestrzenia zło.
Bo jesteśmy bierni. Nie na siłę zła, tylko na bierność katolików.
Na bierność ludzi dobrych. I piąty punkt. Duchowy fundament.
Kochany. Ale to już było. Zobaczcie, my w tej chwili jak tylko pozbieramy to, co wybrzmiewało. Jaki to jest przywilej dla małżonków. Właśnie to.
To, co się tutaj wyświetliło, to jest ikona świętej rodziny.
Ale nie tylko. To jest ikona sakramentu małżeństwa. Sakrament małżeństwa. Mąż, żona i Jezus. Do kościoła wchodzi nas dwoje. A wychodzi troje. To jest sakrament małżeństwa. Jest nas troje. Gdyby ktoś nas kiedyś zapytał, o co w tym chodzi? Co to jest sakrament małżeństwa? No to stała obecność Jezusa 24 godziny na dobę.
24 godziny na dobę, kochani. No jak to jest z tą antykoncepcją, co jak Jezus jest? No bardzo prosta sprawa.
Bo tu jest sypialnia, tu jest Jezus z nami, Panie Jezusowy, za drzwi.
Nie do kuchni, Panie Jezu, na przedpokój.
Nie, na środku, w kąciku. Okej. Okay. I Pan Jezus idzie. Siada i siedzi. I to jest też jakby jego największą cechą, że się nie wtrynia na siłę. Jest z nami 24 godziny na dobę. Ale jego obecność nie zniewala. Mamy pełną wolność.
Ale jest, bo to jest największy przywilej, to jest istota sakramentu małżeństwa. Umowa z Panem Jezusem, panie Kościół, jestem tam, jestem, okej. Napiszmy to mamy. To jest sakrament małżeństwa, istota sakramentu małżeństwa.
Więc jako bardzo inteligentni ludzie, w swoim łąpie,
powinniście zadać pytanie, dlaczego tyle małżeństwa sakramentalne się rozpada? No właśnie, i mamy odpowiedź, bo mamy Jezusa, ale nie korzystamy z Jego obecności. Bo mamy Jezusa, formalnie mamy, ale nie mamy oporu, żeby szatankowi futerzy się pootwierać na różne sposoby. No to jest odpowiedź, dlaczego tyle jest nieszczęść w małżeństwach sakramentalnych.
Błogosławiony Jan Paweł II używał takiego bardzo odważnego stwierdzenia. Ta postać, zobaczcie na przypis Yves Semeron, seksualność i nauczanie Jana Pawła II, to Basia pytała mnie, jego druga książka, Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II. Przepiękne rzeczy, te dwie książeczki, wydawnictwo Świętego Wojciecha w Poznaniu, Yves Semeron. I tam między innymi właśnie jest taka fajna wypowiedź. Małżeństwo jest tym konkretnym doświadczeniem dwojga ludzi, przez które Bóg staje się zrozumiały i dostępny dla człowieka. W tym sensie małżeństwo jest ikoną Trójcy.
Małżeństwo jest ikoną Trójcy. Kochani, zobaczcie, największa tajemnica naszej wiary. Nie do przemknięcia ludzkim rozumem. Trójca. Co to jest Trójca? Jeden Bóg w trzech osobach. A powiedz mówi spokojnie, nie śmiej się. Spójrz na małżonków sakramentalnych i masz ikonę Trójcy. I objawia się istota Trójcy, jedność przez miłość. Kochani, to jest jego życie największe zadanie dla małżonków. Zaistnieć jako ikona Trójcy. Jesteśmy, ale też musimy się stawać jako ikona Trójcy.
Piękne, odważne ze strony papieża. I teraz wiele rzeczy chcę przeminąć. Najważniejsze, jak to robić, żeby korzystać z obecności Jezusa, a więc jednocześnie, żeby chronić się przed różnymi z tego wynikającymi nieszczęściami.
Bardzo prosta rzecz. Bardzo prosta rzecz. Naprawdę, słuchajcie. To jest to wspólne, z tym akcentem, wspólne odniesienie do Boga. Czyli w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa, uwaga, w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa musi się całkowicie zmienić jakość życia duchowego nas jako osób ochrzczonych. Musi się zmienić jakość tego życia duchowego. Czyli uwaga, uwaga, słuchajcie teraz. W dniu zawarcia sakramentu małżeństwa mamy przestać się modlić, przestać chodzić do kościoła, przestać jeździć na różne rekolekcje, chodzić na spotkania wspólnot, przestać się rozwijać duchowo. Mamy przestać to robić w pojedynkę, a zacząć to robić we dwoje. Nie jest wcale ważne, żebyś żyjąc w małżeństwie się duchowo rozwijał. Nie jest to ważne. Wielokrotnie jest to problem. Duchowy rozwój jednego ze współmałżonków często jest dramatem dla małżeństwa. My się w małżeństwie żyjąc nie musimy duchowo rozwijać. W pojedynkę. Mamy rozwijać obo jedno ciało, w którym jesteśmy. Czyli to wszystko, ale razem.
Razem.
I chyba najtrudniejsze jest to, żebyśmy sobie to przestawili, nie? Bo wielokrotnie, no tak jak wy, osoby, duszpasterstwo akademickie, jakieś inne formy duszpasterstwa, rekolekcje, dni skupienia, jeszcze, duchowo się rozwija, znajduję tą osobę, wchodzę w małżeństwo i dalej, rekolekcje, duchowo się rozwija. Nie! Nie musisz się duchowo rozwijać. Zmień tą jakość. Życie jako osoba chrzczona. Nie musisz się rozwijać. Razem już w tym momencie. Razem. Czyli modlitwa małżeńska. Owszem, modlitwa indywidualna jest ważna. Nawet spotkania. Modlitwa rodzinna jest ważna. Czyli z dziećmi. Ale najważniejsza, żebyśmy wchodząc do tej naszej sypialni o jednej godzinie, tak? Zanim się do łóżeczka położymy, na kolana. Żomo, już? I ojca, i syna, żomo, głośno. Amen. Ojcze nasz. Panowie! Panowie, to można tego pilnować. Panowie, uwaga. To, czy w naszym małżeństwie będzie antykoncepcja, czy nie, to można być za to odpowiedzialny. Czy zainteresuje się żona i wy jako małżeństwo nad realnym planowaniem rodziny? Czy będziecie się razem modlić? Czy będziecie razem do kościoła chodzić? Będziecie razem jeździć na rekolekcje? Można tego pilnować. Mąż! Dlaczego? Bardzo prosta rzecz. Bo to szatanowi najbardziej na tym zależy, żeby była antykoncepcja i żebyśmy tą płaszczyznę zaniedbywali. Szatanowi na tym zależy. I panowie, podejdźcie do tego w takich kategoriach. Pojedynku z szatanem. On stoi za drzwiami. Uzbrojony po zęby. A Jezus tam jest. On stoi, tylko czekasz. Kawałeczek uchylimy okna albo drzwi.
największy wróg naszego małżeństwa, naszych rodzin. Uzbrojony po zęby, jeszcze raz.
Panowie! To kto ma wyjść i walczyć? Po kutkach i z telewizorkiem sobie siedzisz, żonusia, idź tam walcz. Jakiś ciebie facet, po co spodnie nosi? Ty masz walczyć! Każda odpuszczona sobie modlitwa małżeńska to jest 1-0 dla niego, a twoja przegrana. Twoja! Nie wasza, tylko twoja. Bo ty jesteś do walki predestynowany. Ty masz tym największym... Zobaczcie, 6 rozdział listu do Efezjan, świętego Pawła, 6 rozdział. I święty Paweł mówi o tym, jak ma nasze uzbrojenie wyglądać. Mam się przyoblec w zbroję, w tarczę, w miecz. Atrybutów takich typowo rycerskich używa. Mówiąc wyraźnie, że mamy walczyć z przeciwnikiem. No panowie, kobieta zbroję ubiera, nie? Kobieta hełm ubiera, tarczę bierze. No przestańcie, panowie. Mężczyźni do tego. My mamy walczyć. Żono, do sypialni na kolana się modlimy. Tak, my mamy tego pilnować.
Tak samo właśnie tych wszystkich pozostałych aspektów. Wspólnego udziału w mszy, noszenia obrączki. Ciekawa rzecz, nie? Wielu facetów mówi, no po co ta obrączka, facet? To jest tylko wyrób jubilerski, się czepiasz, nie? Nie, to nie jest tylko wyrób jubilerski. To jest znak widzialny. Znak. Zobaczcie, właśnie tam w tej kolonii siedział kapłan, kiedy sobie rozmawialiśmy i mówi, jak z tego właśnie tego argumentu, co się pan tak czeka tej obrączki, po co ta obrączka? I on jeszcze trzeci powiedział, jesteś bardzo szczęśliwy małżeństwem, a ja nie noszę obrączki, nie? A ten ksiądz mówi, proszę pana, zauważył pan kiedyś, żebym ja był bez koloratki. Ja noszę koloratkę zawsze, to jest znak mojego kapłaństwa. Dla pana obrączka jest znakiem pana małżeństwa. Wow, bardzo mi się to spodobało, nie? No jest to ważne. I tego w takich kategoriach nie pomyślałem. Że tak jak dla kapłana koloratka jest znakiem jego kapłaństwa, tak dla nas obrączka jest znakiem naszego małżeństwa. Prawda, to jest analogia.
I to też my mamy panowie pilnować. Żono, ubieraj obrączkę. Po co mi spuchy? Dawaj do złotnika 30 zł, rozszerzamy. Co to za problem, nie? Świętowanie każdej rocznicy ślubu. Każda rocznica na rocznicę ślubu. Co roku, panowie, zamawiamy mszę. My zamawiamy mszę. Prosimy żonuśkę, aby się elegancko ubrała. Idziemy do kościoła na mszę. Co roku. A po mszy romantyczna kolacyjka. A w bagażniku już prezencik oczywiście. Prezencik już leży i czeka. Samochód umyć, się umyć, elegancko się ubrać, się wypachnieć, się ogolić. I żonuśka, romantyczny wieczorek. Ale oczywiście najpierw msza. Co roku. My tak robimy.
Naprawdę, słuchajcie, co roku. Najważniejsze święto. No i nieustanna modlitwa za współmałżonka, czy wspólny udział w rekolekcjach. Warto, słuchajcie, warto co roku jeździć sobie na rekolekcje małżeńskie. I teraz jeszcze tylko taką jedną rzecz. Zobaczcie, bo ja wiele lat temu dostałem to właśnie od wspominanego tutaj ojca Andrzeja Rębacza. W piątek o nim mówiłem. Dostałem tę informację i sprawdziłem to też w źródłach. Pani profesor Mercedes Ajur Wilson, taki niemiecki socjolog, ona była, nie niemiecki, ona jest pochodzeniem, ale to jest sam ten, ona była najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II, jednym z najbliższych współpracowników. Ona była inicjatorem światowych kongresów rodzin, nie spotkań rodzin, tylko kongresów rodzin. No, ona takie właśnie nam przedstawia badania, zobaczcie na tą ostatnią. Po ślubie kościelnym, przy codziennym wspólnym udziale w mszy świętej, przy codziennej wspólnej modlitwie małżonków rozpada się jedna para na 1429 par, a więc 0,07%. Nie rozpadają się małżeństwa, jeśli się codziennie razem modlą i co niedzielę razem uczestniczą w Eucharystii. Będą małżeństwa sakramentalne. Proste, nie?
Proste.
Oczywiście te wszystkie co do jakości wskazania, które się pojawiały, są bardzo ważne co do jakości, ale co do trwałości, to jest punkt wyjścia. Codzienna modlitwa małżeńska, co niedzielny wspólny udział w mszy. Bardzo szatan chce, żebyśmy tego nie robili. Bardzo, a już szczególnie, żebyśmy się razem nie modlili. Bo on wie, jaką to ma moc, jaką to ma wartość właśnie z punktu widzenia aktywowania łaski sakramentu małżeństwa. Także rzeczywiście, panowie, musimy tego pilnować. Moje namiary. To jest moja strona internetowa. Tam są też wszystkie treści, są prezentacje multimedialne, są pliki audio, Mój mail też tam jest, bo jest zakładka kontakt, jak się otworzy, to się wyświetla. Wspominałem wam o Sychard, to jest to fajne środowisko do ratowania małżeństw. Mój telefon, oczywiście w wyjątkowych sytuacjach, tak, nie rozdawajcie też tego w wyjątkowych sytuacjach, w wyjątkowych sytuacjach. Ja natomiast też właśnie już mówiłem, bo jest jeszcze jedna osoba zapisana, jeszcze dwie pytały o rozmowę, już dzisiaj nie ma tej możliwości, ale mailowo. Ja odpowiadam na wszystkie maile, na wszystkie. Bardzo się cieszę z tej formy kontaktu, ponieważ daje to możliwość, żeby się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Też naprawdę jestem do waszej dyspozycji. Na mojej stronie internetowej jest taka zakładka aktualności, gdzie jest taki punkt pod tytułem rekolekcje, które prowadzę. Ja tam wyszczególniam z dość dużym, wielomiesięcznym wyprzedzeniem, gdzie będę miał przyjemność prowadzenia jakiejś rekolekcji. Jakbyście kiedyś chcieli już jako małżonkowie pojechać na rekolekcje małżeńskie, zachęcam. Zarówno jakieś weekendowe, czy jakieś wakacyjne, tygodniowe rekolekcje. Jeszcze jeśli chodzi o rekolekcje małżeńskie, to jest naprawdę ogromna oferta. W internecie jak się wpisze rekolekcje małżeńskie, ogromna oferta się wyświetla, więc nie tylko to, co ja robię. Natomiast na YouTubie, jak się wpisze Mieczysław Guzewicz, to się wyświetla bardzo dużo różnych filmików z moimi konferencjami, z różnych miejsc. Filmików, już nie tylko jakby tekstów, plików dźwiękowych, ale też filmików. Bardzo dużo tego jest, też można ewentualnie sobie odsłuchiwać, jakbyście chcieli się z tym kimś dzielić. Wszystko. Zapraszam na krótką modlitwę teraz. Króciutką modlitwę, Marcinku, pozwolisz? Pozwolisz?
Oczywiście, ja bym nie pozwolić.
Ja bym chciał krótką modlitwę poprowadzić, żeby tego ładnie zamknąć. Mam taką potrzebę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Ci, Panie Jezu, dziękujemy, bo naprawdę jest za co dziękować. Myślę, że przede wszystkim właśnie za to, że tu jesteśmy i to tak w pięknym czasie i terminie, bo jest to kolejna szansa. Każda rekolekcja to jest szansa, którą nam dajesz. I za to, że tym razem dałeś nam kolejną szansę, chcemy podziękować. Pewnie mamy wiele niepokojów w sercu. One może nawet treściami zostały wywołane. Więc dlatego też chcemy Cię prosić. Bardzo, bardzo prosimy Cię przede wszystkim teraz w tym momencie w intencji naszych rodziców. Jeśli rzeczywiście miały miejsce jakieś zranienia, to prosimy o to, abyśmy mieli odwagę, potrzebę i możliwość pełnego wybaczenia, abyśmy tego dokonali. Prosimy też o wszelkie łaski, jakie są im, konkretnie im na ten moment potrzebne, naszym rodzicom. Prosimy nawet, jeśli są bardzo trudne sytuacje u naszych rodziców pojedynczo i w ich małżeństwie, o bardzo konkretne wsparcie dla nich w pokonaniu, w wyjściu z tych trudnych sytuacji. No ale jednak chcemy się na nas skoncentrować, bo teraz jako my konkretnie, imiennie tu przed Tobą stajemy. Jeszcze raz dziękując, chcemy Cię poprosić, zawierzając Ci naszą przyszłość, startując od tego momentu, już od jutra, czy od dzisiejszego wieczoru. Cokolwiek się będzie dalej działo w naszym życiu, żeby to wszystko było zgodne z Twoją wolą, żeby było wypełnianiem Twojej woli. Prosimy o wyraźne wskazywanie, jaka jest ta Twoja wola, o błogosławieństwo na każdy etap tego naszego życia. Teraz, jeszcze w pojedynkę, czy w narzeczeństwie, czy w małżeństwie. O silne błogosławieństwo, odczucie Twojej obecności, Twojego wsparcia, tak bardzo nam potrzebne. I prosimy też, żebyśmy nigdy nie ustali w tej intensywnej z Tobą współpracy. Żebyśmy byli rzeczywiście bardzo radykalni w wyznawaniu Ewangelii, w życiu Ewangelią, żebyśmy byli odważni w głoszeniu Ewangelii. W każdym miejscu, do którego nas posyłasz, w którym nas stawiasz. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję wam, kochani. Jesteście wspaniali.
nazywam Hawking, Dawkins, Dennett, od dobrej nauki do złego ateizmu. Wykład wygłosi ksiądz dr Wojciech Grygiel. I tutaj są plakaty reklamujące ten wykład. Jeżeli ktoś z Was ma jakiś pomysł, gdzie można powiesić, żeby rozreklamować, to zapraszamy Was, żebyście wzięli, one będą tutaj z przodu. Jakby ktoś się tak chciał, to nam jednak ma takie miejsce, teraz w ujęciu, to też